Grudzień 1981 roku, 13 grudnia konkretnie, wielu osobom kojarzy się, zwłaszcza tym młodszym, z brakiem Teleranka. Dziś naszym gościem jest pan Roman Tomczak, który wtedy miał kilkanaście lat, dokładnie ile?
12.
12 lat. Rzeczywiście pamięta pan ten dzień jako taki bez Teleranka, że coś się wydarzyło?
Sam brak Teleranka nie mówił jeszcze o niczym. Wie pan, wtedy to czasowo, okresowo brakowało prądu, brakowało różnych innych rzeczy w sklepach, więc brak Teleranka mógł być wynikiem czegokolwiek, a był wynikiem wprowadzenia stanu wojennego. Z tym, że my, nasze pokolenie, nie zdawaliśmy sobie zupełnie wtedy sprawy z powagi sytuacji. Co to jest takiego stan wojenny? Wtedy jeszcze nasi dziadkowie mogli wiedzieć, co oznacza wojna. Dla nas nawet stan wojenny, samo to pojęcie, nie było tożsame ze stanem wojny. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie obostrzenia czekają wszystkich Polaków. Co się będzie dalej działo? Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, a nawet, muszę powiedzieć, że kiedy do tego doszło, że na ulicach pojawiły się transportery opancerzone, koksowniki, żołnierze, czołgi, kiedy nie wolno było wychodzić już po godzinie milicyjnej, czyli po 22 do 6 rano, to dla nas stanowiło to taki element przygody, zabawy. Dla nas kilkunastolatków, nawet być może młodszych, młody chłopak, wychowany na czterech pancernych, no chciałby zobaczyć czołg z bliska. Tutaj proszę, władza mu daje taką możliwość, prawda? I to wcale nie jest takie ponure i przykre, no bo do pustych półek już byliśmy przyzwyczajeni od dawna, nie od czasu wprowadzenia stanu wojennego, więc dla nas na gorsze się to aż tak bardzo nie zmieniło, bezpośrednio, jeśli chodzi o nas, nastolatków. Zmieniło się na lepsze, bo było ciekawiej na ulicach, było bardziej niebezpiecznie. Byli żołnierze, można było z bliska pooglądać karabiny, czołgi. Zresztą żołnierze, muszę powiedzieć, że byli bardzo pozytywnie nastawieni do ludzi, do ludności zwykłej. Trudno było spotkać takie przypadki, kiedy żołnierze byli tymi rzeczywistymi obrońcami socjalizmu.
Bo żołnierze to byli ci nasi, wywodzący się z mieszkańców, bo to są poborowi, a milicja to już jednak raczej z wyboru ktoś tam się znajdował.
Tak, żołnierze byli w tej przykrej jeszcze sytuacji, że musieli na rozkaz czegoś tam zabraniać ludziom przejścia, legitymować ich, doprowadzać na milicję, do ubecji i tak dalej. A widać było, że oprócz oficerów oczywiście, szeregowcy bardzo tego nie chcieli robić, ci młodzi chłopcy byli tutaj przerzucani z jednostek z odległych części kraju. W ten sposób to było robione przez władzę, żeby pochodzący z tego regionu nie byli tutaj podczas pacyfikacji czy podczas blokad. To byli zazwyczaj obcy ludzie z dalekich regionów.
Tak jeszcze wracając do takich osobistych wspomnień, później przyszedł kolejny tydzień, brak szkoły. To taka była radość dla takiego 12-latka?
No pewnie, że tak. Brak szkoły był radością, chociaż szkoła nie była jakby znacząco uciążliwa. Mieliśmy już takie przerwy wcześniej, rok wcześniej, podczas kiedy były duże mrozy. Też nie chodziliśmy tydzień czy dwa tygodnie do szkoły, a wtedy też się nie poszło przez jakiś czas, bo stan wojenny, bo wiadomo, na ulicach brak samochodów prywatnych na przykład. To dało się zauważyć. Dało się zauważyć zwiększoną ilość patroli i to przemówienie Jaruzelskiego. Myślę, że ono nabrało takiego patosu i takiego wyrazu dramatyzmu dopiero później. Na początku ludzie na ogół, bo ono było potem przez cały dzień, co kilka godzin, czy nawet co godzinę emitowane powtórnie. W ludziach wywoływało to złość, pojawiały się drwiny, kpiny. Natomiast ten patos, ja mówię, to dopiero dzisiaj, współczesne czasy przyniosły.
Potem przyszły bardziej dramatyczne wydarzenia, strajki w wielu zakładach w całej Polsce, między innymi tutaj też w ZG Rudna. To już chyba wtedy już przestało być tak zabawnie, kiedy rzeczywiście pojawiały się już ofiary, chociaż pewnie nie wszyscy o tym wiedzieli, bo o tym się nie mówiło głośno.
Nie wiedzieli. O ofiarach w Lubinie krążyły plotki, ale to już mówimy o 82 roku. Natomiast w 81 roku, w roku wprowadzenia stanu wojennego, rzeczywiście po jakimś czasie takiego luzu i przygody, jeśli chodzi o moje pokolenie, pojawiło się trochę napięcia. Dlatego, że okazywało się, że nasi rodzice w swoich zakładach pracy mieli jakieś kłopoty, bo ten był działaczem Solidarności, ten znał działacza Solidarności, Solidarność zeszła do podziemia. Wtedy, jak wiadomo, była zdelegalizowana. To tam kogoś brano na przesłuchania, to kogoś wyciągano z domu. Ktoś tam z rodziny albo znajomy znajomego został internowany. I zaczęły się takie niepokoje, że to rzeczywiście nie jest aż takie wesołe i to nie jest takie przygodowe, jak tam się na początku wydawało. Pojawiały się ulotki. Masę ulotek można było dostać. Tymi ulotkami wymienialiśmy się nawet w szkole. I muszę powiedzieć, że większość nauczycieli nas za te ulotki ścigała. Była skłonna przyznawać wtedy rację władzy. Te ulotki są niepotrzebnym elementem, który wprowadza tylko ferment. Ale myślę, że władza starała się to wszystko tak sprzedać społeczeństwu te informacje, że jakoby nic się nie stało, stan wojenny jest po to, żeby zaprowadzić porządek, bo ci chuligani i rozbójnicy z Solidarności zostali już otoczeni przez wojsko w tych zakładach pracy gdzieś tam i są pod pełną kontrolą i proszę się nie obawiać, wszystko będzie w porządku, tylko proszę się zachowywać zgodnie z naszymi wytycznymi. Bo oczywiście ci, którzy strajkowali, to był taki ferment, element niepotrzebny w tym kraju, na który chciał nie wiadomo czego, zamiast dążyć do tego, żeby żyć w prawie idealnym państwie, no to oni tam chcieli jakiejś demokracji.
W samych Polkowicach takim wydarzeniem dość znaczącym była pacyfikacja zakładów górniczych Rudna. Pracownicy, którzy tam strajkowali, byli rozbici przez oddziały milicji ZOMO, uciekali później do Polkowic. Pan był świadkiem tych wydarzeń? Widział, jak to się wszystko rozgrywało?
Nie. I nie widziałem pacyfikacji ani uciekających górników z Rudnej Głównej. Natomiast widziałem na własne oczy górników uciekających z Rudnej Zachodniej. Ja mieszkałem wtedy przy ulicy w bloku, przy przedszkolu, przy ulicy 11 lutego. Doskonale stamtąd, nawet dzisiaj widać szyb kopalni. Doskonale było widać kordon wojska, który otaczał całą kopalnię i doskonale było widać tą czarną chmarę robotników, górników w strojach roboczych, uciekających dokładnie w kierunku przedszkola, który był pod moim blokiem. Jak dziś pamiętam, jak położyli, wpadając na jedną siatkę, położyli ją na ziemię, przebiegli przez teren przedszkola i położyli drugą siatkę i dalej uciekali najkrótszą drogą w kierunku rynku. Ścigani oczywiście przez nyski, przez zomowców, którzy strzelali w powietrze, którzy strzelali granatami łzawiącymi. Taka paniczna ucieczka. Pęd się wtedy stał, że już nikt nie patrzył na nic, nawet na te przeszkody, tylko uciekali.
Skończyło się to na szczęście mniej dramatycznie i drastycznie jak w wielu miastach, jak chociażby na Górnym Śląsku.
Tutaj służby nie użyły broni, ostrej amunicji. Tutaj strzelano tylko granatami łzawiącymi, polewano wodą demonstrantów. W Lubinie stało się tak rok później, że rzeczywiście ktoś wydał ten rozkaz i jak jest taki rozkaz, zawsze są ofiary.
Jest pan też historykiem. Jak z perspektywy teraz, tych 30 lat, można oceniać całe wydarzenia, wprowadzenie stanu wojennego?
System socjalistyczny w Polsce zaczął się kończyć, niedomagać ekonomicznie już od połowy lat 70. W roku 1976 powstaje Komitet Obrony Robotników po strajkach w Radomiu i w Ursusie. To były pierwsze zorganizowane i zdecydowane sprzeciwy społeczeństwa po roku 56. Gomułka całe swoje 14 lat właściwie, no bez ostatniego może roku, spędził w takim błogim luksusie, bo nie było w Polsce opozycji zorganizowanej. To dopiero tak naprawdę Zagierka to powstało i ta władza, jak się okazuje, nie mogła sobie z tym dać rady, dlatego że nie domagała gospodarka, nie domagała ekonomia. Z tą opozycją trzeba było po prostu rozmawiać już od samego początku, a nie udawać, że albo jej nie ma, albo stosując wobec niej represje. Bo to doprowadziło do tego, że władza z roku na rok i tak była coraz słabsza, a opozycja coraz silniejsza, no bo to jakby się zazębiało, to jest zespół naczyń połączonych. Jak jest ekonomicznie coraz gorzej, no to niezadowolenie społeczne będzie rosło. I tak właśnie było w Polsce. I władza, wydaje mi się, odsuwała bardzo długo, zamiatała pod dywan ten problem, udawając, że go nie ma, albo go marginalizując. I on w końcu wybuchł z ogromną siłą. Po raz pierwszy, no bo skąd mamy Solidarność, prawda? To po raz pierwszy robotnicy, inteligencja, intelektualiści połączyli się w proteście. Do tej pory tak nie było, bo od 56 roku, kiedy były te wydarzenia tragiczne w Poznaniu, mamy robotników. Potem mamy rok 70, Gdańsk, też mamy robotników. Potem mamy, a rok 68, to mamy protesty inteligenckie. Ale z kolei tutaj robotnicy znowu są przeciwko tym inteligentom. A w pozostałych tych latach, czyli 56 czy 70, to z kolei intelektualiści mówią, że to robotnikom tam się poprzewracało w głowach. A tu po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy te siły są połączone. To jest ta solidarność właśnie, polegająca także na tym, że żaden z tych ognisk strajkowych nie chciał zakończyć strajku, jeżeli nie dogada się władza z pozostałymi w kraju. Na tym polegała ta solidarność i ta siła tego protestu społecznego, że nie dało się tak partykularnie pozałatwiać władzy. Stąd była ta siła. Tej siły nie wolno było ignorować. Doszło do tego, do czego doszło. Myślę, że władza nie miała żadnego powodu, żeby wprowadzać tak drastyczne metody walki z opozycją. Trzeba było po prostu z nią rozmawiać. Myślę, że mówienie o czołgach sowieckich stojących na granicy jest dużą przesadą. Znam dzisiaj sporo dokumentów mówiących o tym, że Rosjanie nie mieli najmniejszego zamiaru wkroczyć z interwencją zbrojną do Polski. Więc był to blef władzy po to, żeby móc przejąć dyktatorską władzę nad narodem.
Na szczęście to się nie udało. Kilka lat potem już upadł komunizm w Polsce. W latach 90. chodziłem do szkoły, ale u mnie lekcje historii kończyły się na 45. roku. Lekcje WOS-u zaczynały dopiero na 89. Jakby w okresie komunistycznym mam białą plamę. Czy teraz to się w szkołach zmienia, czy więcej jest tej wiedzy nauki? Jak pan ocenia?
Tak, zmienia się. Ja to dostrzegam nie tylko na przykładzie tych wydarzeń, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli lat 56, 70, 76, 80, ale także na przykładzie tego, co mówi się dzisiaj i jak się mówi i ile się mówi o Katyniu czy o rzezi wołyńskiej. Nie ma dzisiaj chyba takiej szkoły, gdzie rozmawianie na ten temat byłoby zakazane czy źle widziane przez dyrekcję szkoły. A te tematy wymagają jak najszybszego opracowania w takim samym stopniu dla szkół, od podstawowych poprzez gimnazja do średnich, w takim samym stopniu jak czasy II wojny światowej, czasy obozów hitlerowskich, właśnie czasy obozów stalinowskich, czasów wojny i opozycji nie tylko akowskiej, ale na przykład Narodowych Sił Zbrojnych właśnie, czy rzezi wołyńskiej, tych tematów, o których dotychczas się nie mówiło, albo się mówiło bardzo, bardzo mało, albo w zawoalowany sposób.
Miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła i wspomnienia rzeczywiście będą bardziej żywe. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.